Możemy Boga doznawać, gdy chodzi o odczucia Jego bliskości, i poznawać, gdy idzie o Jego Słowo. Dlatego otwórzcie Biblię. Piąta Księga Mojżeszowa, strona 203, rozdział 7. I z tego 7 rozdziału chcę przeczytać wiersz 9 i 10. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 7, wiersz 9 i 10. A tak wiedz, że Pan Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierze, okazuje łaskę tym, którzy Go miłują i strzegą Jego przykazań. Lecz sam odpłaca tym, którzy Go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto Go nienawidzi. I może wiersz 11. Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które ja Ci dziś nakazuję spełniać. Panie, dziękujemy Ci za to, że Twoje Słowo jest takim źródłem wiedzy, ale też wprowadza nas do przeżyć z Tobą. Dziękujemy Ci, że opinie na Twój temat możemy budować w oparciu o Twoje Słowo, a nie w oparciu o opinie innych ludzi. I Panie, daj, żeby Twoje Słowo zawsze było dla nas punktem odniesienia. I żebyśmy tak samo teraz, prowadzeni Twoim Duchem Świętym, mogli weryfikować Twój rzeczywisty obraz z naszymi wyobrażeniami, jakie jesteś. A jeżeli będziesz nas przekonywał, żeby coś zmienić w naszym życiu, to daj nam też odwagę i determinację, abyśmy takie zmiany podjęli. Prosimy, byś zabrał to wszystko, co nie pozwala nam się skupić. I byś wziął sobie chwały i z tego zgromadzenia. A modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Kochani, nie jest odkrywczym stwierdzenie, że żyjemy w bardzo dynamicznych czasach, w dynamicznym świecie, który stale się zmienia. I z dobrodziejstw tych zmian możemy codziennie korzystać. One nam ułatwiają funkcjonowanie. I raczej nie wyobrażamy sobie życia, mając świadomość tego, czym dysponujemy, i wracamy pamięcią do tego, czym dysponowaliśmy może 30-40 lat temu. Wydaje nam się, nieraz zadajemy sobie pytanie, jak to w ogóle było możliwe, że człowiek sobie radził z pewnymi rzeczami. Niestety świat w coraz większym stopniu zmienia się w coraz bardziej na gorsze. I oprócz wielu spraw, które ludziom, współczesnemu człowiekowi wymknęły się spod kontroli, gdy idzie o cały ogrom zła, który wokół nas się dzieje, doszło do tego, że pewne terminy, pewne rzeczy na nowo by trzeba było zdefiniować, przywrócić pierwotne znaczenie, ponieważ wartości, które kiedyś jeszcze były sprawami pierwszorzędnymi, odchodzą powoli w zapomnienie. Coraz rzadziej mamy dzisiaj do czynienia i coraz mniej ludzi rozumie, co to znaczy rzetelność, uczciwość, prawdomówność, spolegliwość, czy choćby nawet wierność. Kiedyś posiadanie tych cech było cnotami godnymi pochwały. I człowiek dążył do tego, żeby te cnoty posiadać. I żeby być postrzeganym jako ktoś, kto jest spolegliwy, uczciwy, kto jest dobry, kto jest wierny, kto jest prawdomówny. Jeżeli tak dalej pójdzie, ludzi charakteryzującymi się tymi właściwościami traktować się będzie jako wymierający gatunek. Świat ulega przemianom. Nie mamy na to wpływu. Co wcale nie znaczy, że tam, gdzie jesteśmy, nie możemy kształtować rzeczywistości. Lecz tym wszystkim, kiedy być może jesteśmy zupełnie zdołowani, kiedy choćby nawet patrzymy na to, co się dzieje wokół nas, podnoszącym na duchu jest fakt, że jest ktoś, kto się nie zmienia. Kto pozostaje cały czas taki sam. Ktoś, kto pomimo upływu czasu i wielu zaistniałym przeobrażeniom pozostaje ten sam. Tym kimś jest Bóg. Dla nas to jest oczywiste. Mam nadzieję, dla nas wszystkich to jest oczywiste. Czy to jest oczywiste dla współcześnie żyjących ludzi? Śmiem wątpić. Również śmiem wątpić w to, że to jest takie oczywiste dla wszystkich tych, którzy mają odwagę powiedzieć, że należą do Kościoła. Rzeczy oczywiste dzisiaj wcale nie są takimi oczywistymi. Boże Słowo mówi, że tak jest, że Bóg się nie zmienia, że Bóg jest stale ten sam. Kiedy Bóg przedstawiał się Mojżeszowi, wypowiadał słowa, na które później powoływał się Pan Jezus, nie użył czasu ani przeszłego, ani przyszłego, użył czasu teraźniejszego. Ja jestem taki sam. Wczoraj, dzisiaj i kiedyś, w przyszłości jestem. Nie będę, nie byłem, ale jestem. Bóg się nie zmienia. I to w wielu sytuacjach dla wielu ludzi jest pocieszające, Bóg się nie zmienia. Dla wielu ludzi to wcale nie jest zachęcające. Bo oczekiwalibyśmy, żeby Bóg się zmienił. Tak jak często w wielu tematach Kościół oczekuje, albo inaczej, oczekuje się od Kościoła, żeby Kościół zmienił nauczanie, żeby Kościół zmienił postrzeganie pewnych rzeczy, żeby wreszcie Bóg zmienił postrzeganie pewnych rzeczy. Bóg jest konserwatystą w tym pozytywnym znaczeniu. Jeżeli Bóg coś nazywał kiedyś grzechem, to dalej nazywa to grzechem, bez względu na to, że człowiek chciałby, żeby było inaczej. Bóg się nie zmienia. My wiemy, jaki jest Bóg, aczkolwiek Boga nikt nigdy nie widział, ale gdybyśmy zrobili krótką sondę, myślę, że uzbierałoby się wiele tych cech, które przypomnielibyśmy sobie, może z nauki konfirmacyjnej, może z nauki religii, może, mam taką nadzieję, że takich byłoby więcej, z osobistego, codziennego czytania słowa. I wiemy, że Bóg jest wszechmogący, wiemy, że Bóg jest wszechpotężny, wszechobecny, święty, sprawiedliwy, niezmienny, nieskończony, suwerenny, wieczny. Tych cech ma więcej. Chciałbym dzisiaj przyjrzeć się jednej cesze, aczkolwiek może nie brzmi to zbytnio w języku polskim, odmiana przez przypadek, ale chcę się przyjrzeć jednej cesze Boga, która wypływa z tych dwóch wersetów, jakie czytałem. Bardzo proszę, byście mieli tekst przed sobą. I jeszcze raz odwołam się do 9 wiersza tego 5 rozdziału. A tak wiedz, że Pan Bóg twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza, okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. I Nowy Testament w wielu miejscach potwierdza to, co jest napisane w Starym Testamencie. Między innymi apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, w 13 wierszu pisze, chcę zacytować brzmienie tłumaczenia dynamicznego, gdzie Paweł pisze, nawet jeśli tak osłabniemy, że utracimy wiarę, On pozostanie nam wierny i będzie nam pomagał, bo zawsze spełni to, co nam przyobiecał i nie postąpi sprzecznie ze swoim słowem. I myślę, że dotykamy tutaj pewnego zagadnienia, które może okazywać się dziwne, niezrozumiałe. Jeżeli funkcjonujemy w relacjach, bycie nasze, bycie wiernymi, uzależnione jest od tego, że ktoś jest wierny w stosunku do nas. Jeżeli ktoś okazuje swoją niewierność, my czujemy się zwolnieni z obowiązku bycia wiernymi. Tak myślę, to funkcjonuje. Natomiast jeżeli popatrzymy na Boga, jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób opisuje go Paweł, to spotykamy rzecz trudną do przyjęcia. Z drugiej strony moglibyśmy być dzięki Bogu, że tak jest. Bo co Paweł pisze? Nawet jeśli tak osłabniemy, że utracimy wiarę, On pozostanie wiernym i będzie nam pomagał, bo zawsze spełni to, co przyobiecał i nie postąpi sprzecznie ze swoim słowem. Czy to znaczy, że w takim wypadku, jeżeli mamy zapewnienie Bożej wierności, to możemy robić, co chcemy? Bo Bóg jest wierny? Jeżeli popatrzymy do kolejnego wersetu z tej 5 Księgi Mojżeszowej, Bóg mówi, że będzie błogosławił w kontekście wierności tym, którzy są wierni. Ale Bóg też mówi o rzeczy, o których współczesny człowiek chciałby zapomnieć. Bóg mówi w kontekście wierności, co zrobi z ludźmi, którzy nie okazują mu wierności, którzy, używając terminologii starotestamentowej, którzy nie wypełniają Bożych przykazań. Mamy więc dzisiaj mówić o wierności. Wierność jest zasadniczym elementem Bożej istoty, jest jedną z najwspanialszych cech Bożego charakteru, Bożej doskonałości. Bóg nie potrafi być niewierny. Jest taka księga w Starym Testamencie. Zachęcam, byście ją przeczytali. Może po raz kolejny, może dla kogoś to będzie odkrycie. Znajduje się zaraz po księdze Daniela. Która jest księga zaraz po księdze Daniela? procesory wszystkie zaczynają się nagrzewać. Przypominamy sobie księgi Starego Testamentu. Nie korzystamy z bryka, który mamy na początku Biblii. Tam są wszystkie księgi. Zaczyna się to proroctwo od samogłoski o. Ozeasz. Ja wiem, że wszyscy wiedzieli, po prostu zapomnieliśmy. Przeczytajmy w domu księgę Ozeasza. Dziwna księga. Kiedy Bóg każe Ozeaszowi poślubić prostytutkę i na dzień dobry Ozeasz wie, że ona będzie niewierna. A o co chodzi? Że w tej księdze Bóg w krótki sposób, odnosząc się do codzienności, mówi o tym, że pomimo iż człowiek jest niewierny, Izrael jest niewierny, Bóg jest wierny aż do końca. Bóg nie potrafi być niewierny. Jest jakby przyodziany wierność i wierność jest znakiem rozpoznawczym Boga. Jeżeli spojrzelibyśmy do psalmu 89, to w 9 wierszu tego psalmu czytamy: Panie Boże zastępów, któż jest jak Ty? Mocny jesteś, Panie, a wierność Twoja otaczać. Oczywiście możemy punkt ciężkości złożyć na mocny jesteś. Szczególnie nam facetom imponują ci, którzy są mocni. Myślę, że kobiecie imponuje wierny. Kiedy myślimy o związku małżeńskim, kiedy funkcjonujemy w związku małżeńskim, oczekujemy tego, żeby nas mąż kochał, ale przede wszystkim oczekujemy od siebie czego? Wierności. Oraz, że cię nie opuszczę, aż Bóg przez śmierć nas rozłączy. Psalm 89 zwraca uwagę na cechę, która się manifestuje w sposób widoczny i na cechę, która jest oczekiwaniem, wręcz jest taką reklamą Bożą. Jesteś wierny. Któż, Panie, jest jak Ty? Zanim Bóg w osobie Pana Jezusa stąpił na ziemię, prorok Izajasz, zapowiadając ten fakt, napisał, to z kolei zacytuję według przekładu Biblii Warszawsko-Praskiej, Izajasz 11:5. Sprawiedliwość jest mu pasem u bioder, a wierność przewiązaniem łona, w naszym tłumaczeniu lędźwie. Tym Bóg jest przepasany, mówiąc tak bardzo symbolicznie, obrazowo. Bóg przepasany jest wiernością. Dawid w psalmie 36 wypowiada wspaniałe świadectwo Bożej wierności, której niejednokrotnie doświadczał w swoim życiu. Dawid pisze: Panie, łaska Twoja do niebios sięga, wierność Twoja aż do obłoków. Moglibyśmy powiedzieć: Panie, nie ma kresu Twojej wierności. Ona w niczym nie jest ograniczona, nie widać jej końca. Nie wiem jak Wam, ale mnie to porównanie Dawida bardzo się podoba. Panie, Twoja wierność sięga aż do obłoków. Kiedy patrzymy w niebo, na piękne chmury, no dzisiaj nic z tego, dzisiaj działa nasza wyobraźnia, bo my ich nie widzimy, one są. Ale jeżeli patrzymy w góry na piękne chmury, fajnie się zrymowało, wydaje nam się, że widzimy ich kres. Natomiast kiedy jesteśmy w chmurach, widzimy te, które są pod nami, widzimy te, które są ponad nami i rozglądając się nie widzimy ich kresu. Nie wiemy, gdzie są, kiedy się kończą, kiedy się zaczynają. To samo jest Bożą wiernością. Ona jest niewytłumaczalna, jest niezgłębiona. Ona nigdy się nie kończy. Ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. Bo nasza ludzka wierność jest od czegoś uzależniona, jest czymś ograniczona. Boża wierność niczym nie jest ograniczona. Bóg jest wierny. Wszystko, co dotyczy Boga, jest wielkie, rozległe, nieporównywalne, prawda? Bóg nigdy nie zapomina, Bóg się nigdy nie waha, Bóg nigdy nie wypowiada słów na wiatr, Bóg zawsze wywiązuje się ze swoich zapewnień, Bóg nigdy nie zawodzi pokładanego w Nim zaufania. Zawodzą nasze wyobrażenia, jak Bóg powinien się zachować. Natomiast Bóg nigdy nie zawodzi. Wniosek jest prosty, dlaczego tak jest. Bo nie zawsze nasze oczekiwania pokrywają się z Bożą rzeczywistością. Jeżeli Bóg coś obiecuje, to tego dotrzymuje. Nigdy nie zawodzi. Kogo chcemy mieć w gronie swoich przyjaciół, gdy chodzi o relacje? Ludzi, którzy mają kasę? W pewnych sytuacjach to jest fajne. Ludzi, którzy mają pozycję? Czasami się to przydaje. Czy też ludzi, którzy nigdy cię nie zawiodą? Kasa, pozycja to nie jest synonim wierności i tego, że ktoś nie zawiedzie. Czasami to się pokrywa. Macie w gronie przyjaciół tych, którzy was nigdy nie zawiedli? Czy też pod wpływem trudnych sytuacji nastąpiła bolesna dla nas weryfikacja? Bo ci, których uważaliśmy za przyjaciół, w momencie kryzysowym nie okazali się przyjaciółmi, bo zawiedli nasze zaufanie. Bóg nigdy nie zawodzi pokładanego w Nim zaufania. Każdej złożonej obietnicy czy proroctwu, których tak wiele mamy w Biblii, Bóg przypisał swoje zobowiązanie, odpowiednie zobowiązanie. Bóg stał za każdą obietnicą. Bóg swoją postacią, swoją osobą był gwarancją i jest gwarancją tego, że ta obietnica się spełni. Biblia mówi, że każdą swoją obietnicę, niezależnie czy jest to słowo przymierza czy groźby, choćby nawet nasz wiersz 9 i 10, że Bóg wypełni. Chcę się odnieść do 4 Mojżeszowej, 23 rozdział, wiersz 19. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni i mówi, a nie spełnia? Dlatego każdy ufający Bogu człowiek, bez względu na to, co się z nim dzieje, możemy wołać, traktując słowa Jeremiasza, które zacytuję jako swoją własną modlitwę. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, treny Jeremiasza, 3 rozdział. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Tłumaczenie przekładu Zaręby. Niewyczerpane są dowody łaski Pana, Jego miłosierdzie nie ustaje. Co rano daje o sobie znać na nowo. Wielka jest Twoja wierność. Pan jest moim działem. Mówię to z przekonaniem i w Nim pokładam nadzieję. Kiedy mam przekonanie, kiedy czegoś doświadczyłem, jest to dla mnie zapewnienie, utwierdzenie. Stąd mam przekonanie i dam się pokroić za przekonanie, których doświadczyłem. Dlatego podoba mi się ten przekład Zaręby. Pan jest moim działem, mówię to z przekonaniem, bo tego doświadczyłem i w nim pokładam nadzieję, bo Bóg jest wierny. Biblia zawiera bardzo wiele świadectw Bożej wierności. Ja wiem, że zabrakłoby nam czasu, gdybyśmy przeszli przez wszystkie świadectwa Starego Testamentu, ale tylko 3, gdy chodzi o Stary Testament. Pamiętacie potop? Znaczy pamiętacie? Oczywiście z lektury Biblii. Matuzalemów pośród nas nie ma. I zaraz po tym, kiedy Bóg ratuje Noego, Bóg wypowiada słowa. I przeczytam te słowa dla przypomnienia. I spróbujmy, nie trzeba będzie wielkiej filozofii, doszukać się tam Bożej wierności, jeżeli skonfrontujemy tę zapowiedź przed ponad 4000 lat z tym, czego doświadczamy co roku. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, i gorąco, i lato, i zima, dzień i noc. Ja wiem, że można to tłumaczyć w różny sposób, tylko wiecie, wydaje mi się, że trzeba większej wiary, żeby uwierzyć w tłumaczenia ludzkie, aniżeli przyjąć jako oczywiste to, co Bóg mówi w swoim słowie. Ponad 4000 lat temu. Bóg, mając wiele podstaw ku temu, żeby powiedzieć dosyć, jest wierny temu, że powiedział, dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustanie siew i żniwo, nie ustanie deszcz, nie ustanie noc, nie ustanie dzień, nie ustanie gorąco i lato i zima. W 1 Mojżeszowej czytamy, że Bóg Jahwe oznajmił Abrahamowi następujące słowa. To jest 1 Mojżeszowa 15. Wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj. Abraham jest w ziemi obiecanej i idzie do Egiptu. Oczywiście on wraca później, nie będę mówił całej historii Abrahama. Ale Bóg mówi mu proroctwo. Bóg mówi o czymś, co się wydarzy. Mijały wieki wypełnione pełną znoju egzystencji Izraelitów w egipskiej niewoli. Potomkowie Izraela, wypalając cegły w Egipcie, pytali Boga, czy zapomniałeś o swojej obietnicy? A w drugiej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale jest napisane tak. Po upływie tych 430 lat, dokładnie tego samego dnia wyruszyły ziemię egipskiej wszystkie zastępy Pana. Chodzi o naród wybrany. Bóg ponad 400 lat wcześniej, nawet jeszcze dużo wcześniej, powiedział, że coś się wydarzy. Zapowiedział niewolę egipską. I potem dotrzymuje słowa, że wyprowadzi swój lud z niewoli. przez proroka Izajasza. W 7 rozdziale proroctwa Bóg powiedział: Pan sam da wam znak, oto Panna pocznie, porodzi syna i nadasz mu imię Immanuel. Kiedy Izajasz otrzymuje to proroctwo 600 lat przed narodzeniem Jezusa. Bóg wypowiada obietnicę. Po 600 latach ta obietnica się wypełni. Kochani, to są trzy z wielu. Jeżeli przytoczylibyśmy wszystkie, doszlibyśmy do jednego wniosku. W 100% wszystkie obietnice się spełniły. Dlatego, że Bóg jest wierny. Że nie jest tak, że Bóg mówi, no wybacz, w pewnym momencie przekroczyło to moje możliwości. Albo niewłaściwie zrozumiałeś to, co ja mówiłem. Nie. Bóg stoi za swoim słowem. Dlaczego? Że Bóg jest wierny. Kochani, Bóg jest prawdomówny. Jego obietnice są pewne. Dlatego nie wycofuje się z tego, co sam powiedział. We wszystkim, cokolwiek Bóg powiedział, możemy dopatrzeć się Bożej wierności. Oczywiście, kiedy budujemy relacje, wchodzimy w pewne relacje, gdybyśmy mieli wiedzę, widzenia tego, co będzie później, wiele relacji byśmy się nie wpakowali. Ale w relacje z Bogiem możemy się wpakować w 100%, bez kłopotu. Bo Bóg nikogo jeszcze nie zawiódł. Ja nie wiem, czy masz relację z Bogiem. A jeżeli masz, to jaka ona jest? Mi nie chodzi o wiedzę, że wiesz, że On istnieje. Mi chodzi o relację. O bliską relację. Jednym z elementów, który Bóg mówi na dzień dobry, zachęcając do relacji, jest to, że ja cię nigdy nie zawiodę. Ja zostanę ci wierny aż do końca. Nawet w sytuacjach, kiedy tobie zdarzy się być niewiernym. Ja się ze swojego słowa nie wycofuję. Ale tu może być pewien problem. No bo tak, jedną rzeczą jest akceptować Bożą wierność jako prawdę, wiedzieć o niej, zgadzać się, że tak jest, a zupełnie inną jest działać w oparciu o tę prawdę. Autor listu do Hebrajczyków pisze tak, 10 rozdział. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który daje obietnicę. W tłumaczeniu dynamicznym, bo to pewne, że on zawsze dotrzyma danego słowa. Ale w życiu, i chcę się odwołać teraz do życia każdego z was, obojętnie czy masz lat 15, czy 30, czy 80, przecież w życiu bywają takie okresy, kiedy trudno jest uwierzyć w to, że on jest wierny. Prawda? Może jesteś w stanie przytoczyć konkretne przeżycie, kiedy stawiałeś wątpliwość fakt Bożej wierności. Nasze zaufanie Bogu i Jego obietnicom bywa nieraz poddawane próbom. Nasze oczy są zalewane łzami. Nasze plany nie wypaliły tak, jak myśleliśmy. Ludzie, na których polegaliśmy, zawiedli nas. I trudno w tym wszystkim dopatrzeć się Bożej wierności. Wręcz wydaje nam się nieraz i tę kwestię wykorzystuje nasz i Boży przeciwnik, który mówi, no popatrzcie, zawiódł cię na całej linii. Dlaczego ty jeszcze chcesz być blisko Niego? Dlaczego tobie jeszcze na Nim zależy? Kochani, potrzebną rzeczą i bardzo praktyczną w takich sytuacjach, w takich momentach jest odnieść się do słowa i uchwycić się słowa. Między innymi poprzez Izajasza Bóg mówi, 50 rozdział. Kto wśród was boi się Pana, niech słucha głosu Jego sługi. Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana, niech polega na swoim Bogu. Kto chodzi w ciemności, w tym kontekście nie chodzi o grzech. Ciemność w Starym Testamencie nazywana jest grzechem, albo grzech nazywany jest ciemnością. Kto chodzi w ciemności, jeżeli znajdujesz się w zaułku, że wydaje ci się, że wszystko się sprzysięgło przeciwko tobie, że Bóg nie okazuje swojej wierności, jeżeli nie jaśnieje ci promień światła, nie widzisz żadnej nadziei, zaufaj imieniu Pana i ten niech polega na Panu. Nie polegaj na tym, co widzisz, polegaj na tym, co Bóg ci powiedział, bo nie zawsze będziesz widział rozwiązanie. Ale polegaj na tym, co Bóg powiedział. Dlaczego? Bo Bóg stoi za swoim słowem, bo Bóg jest wierny. Nie będzie tak, że Bóg patrząc na sytuację, w której się znajduje, mówi, wybacz mi, nie wziąłem tego pod uwagę, że tak się to wszystko skomplikuje. Sytuacja, w której jestem, mówi mi, że wszystko wymknęło się Bogu spod kontroli. A Bóg mi mówi, spoko. Ja nad wszystkim panuję. Nie patrz na to, w czym jesteś.
Posłuchaj tego, co ci powiedziałem.
Nawet jeżeli ty z tego momentu nie widzisz rozwiązania, ja już doskonale wiem, jakie ono będzie. A więc uchwyć się tego, że samego siebie zaprzeć się nie mogę. Byłem, jestem i będę ci wierny. Niezależnie od okoliczności. Kochani, jeżeli komuś z nas trudno pogodzić niezrozumiałe dla ciebie Boże postępowanie względem twojej osoby zapewnieniami o Bożej wierności, o Bożej miłości, to cierpliwie czekaj na czas, w którym to, co niezrozumiałe, stanie się dla ciebie jasne i zrozumiałe. Pamiętacie sytuację nieadekwatną do tego, o czym mówię. Jest ostatnia wieczerza, uczniowie znajdują się w wieczerniku, zapomnieli, myślę przy tym wszystkim, o pewnych podstawowych rzeczach, aczkolwiek myślę, że Jezus pozwolił na to, że zapomnieli, żeby ich czegoś nauczyć. I wtedy w pewnym momencie Jezus bierze prześcieradło, przewiązuje się prześcieradłem, bierze miskę z wodą i zaczyna myć nogi. Pamiętacie ten fragment? I wtedy Piotr z wyrzutem mówi, Panie, nie będziesz mi mył nóg. Jezus powiedział, co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale potem się dowiesz. To było w tej konkretnej sytuacji. Będzie taka chwila. Może jest taka chwila w twoim życiu. Kiedy nie rozumiesz tego, co się teraz dzieje. Kiedy moglibyśmy powiedzieć, parafrazując wypowiedź Pana Jezusa do Piotra, to co ja czynię teraz, tego nie wiesz. Ale potem się dowiesz. Będzie taki moment. Kiedy patrząc z perspektywy czasu, będąc bogatszym o doświadczenie, nawet jeżeli to dalej będzie bolało, wyznamy w szczerości serca, Panie, ty się nie pomyliłeś. Ty okazałeś się wierny. Nawet jeżeli poddawałem wątpliwość twoją wierność i miałem do ciebie wiele żalu i pretensji. Bóg jest wierny. 3 praktyczne rzeczy na koniec. No bo na razie ktoś może powiedzieć, to jest teoretyzowanie. Bóg jest wierny w codziennym prowadzeniu swoich dzieci i chronieniu ich. Nie jest mniej wierny, gdy czegoś odmawia, niż wtedy, gdy obdarowuje. Czasami jest tak, że mówimy, Panie, jesteś wierny, dlaczego? Bo dałeś mi to, o co cię prosiłem. Panie, nie jesteś wierny, dlaczego? Bo nie dałeś tego, co chciałem. Tylko jest jedna taka rzecz. Drobna różnica. Pomimo wszystko, Bóg wie lepiej, co jest dla mnie dobre, a co nie. Stąd też nie zawsze daje mi to, co proszę. Bóg jest wierny w sytuacjach radosnych, ale także w sytuacjach trudnych, które się wymykają spod naszej kontroli. Izajasz 43, znany tekst, ale zacytuję go. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. A gdy przez rzeki nie zaleją cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, płomień nie spali cię, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja, święty Izraelski, twoim Wybawicielem. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nam się wydaje, że wierność Boga powinna manifestować się, że Bóg mnie chroni od wszystkich złych, trudnych rzeczy. A powiedzcie mi, kiedy nabywamy doświadczenia? Kiedy uczymy się w trudnych sytuacjach? Wtedy się uczymy. Drodzy rodzice, nie załatwiajmy wszystkiego za nasze dzieci. Pozwólmy im się czasami zmierzyć z trudnościami. Bo jeżeli będą wiedzieć, że wszystko za nich zrobimy, to w wieku 20 lat będą nieprzystosowanymi do życia. Jeżeli Bóg pozwala na jakieś doświadczenia, to w tym celu, żeby hartować mnie jako człowieka, dawać mi mądrość życiową, ale też, żeby mnie uczyć zaufania. Bóg jest wierny w procesie naszego nieraz bolesnego wychowania, kiedy musi nas napominać, korygować, co nie zawsze jest nam łatwo przyjąć. Ale Bóg nas nie zostawia w momentach, kiedy my Go zostawiamy, kiedy my okazujemy się niewierni. Bogu cały czas na nas zależy. Bóg nas zachęca do powrotów. Powiedziałem, ja nie wiem, jak wygląda twoje duchowe życie. Nie wiem. Ja nie wiem, w którym punkcie swojego duchowego życia jesteś. Czy jesteś blisko Boga, czy masz nim kontakt korespondencyjny. W sensie, że wiesz, że On istnieje. Ja nie wiem. Ale jeżeli jesteś daleko od Boga, Bóg zachęca, żebyś wrócił. A jeżeli nie masz z nim osobistej relacji, Bóg zachęca, żeby się rozpoczął. Nieraz Bóg nas musi skarcić. Pozwala nam ponosić konsekwencje naszych złych decyzji czy wyborów. Ale jeżeli już karci, to robi to z wielką miłością. Najmocniejszym dowodem tej wierności Bożej, gdy chodzi o ochronę, gdy chodzi o Jego myśli, jest osoba Pana Jezusa. Bóg posyła swojego Syna, bo nie chciał, żeby ktokolwiek zginął. Ale kochani, Jego wierność wyraża się w troszce o naszą codzienność, o nasze finanse. Ja wiem, że my często mówimy tymi ręcami, tymi palcami. I wiele razy to mówiłem, ale gdyby nie było, to nawet jakbyś miał te ręce i te palce, to może by one służyły tylko do dłubania w nosie, do niczego więcej. Bóg się troszczy o nas. Kiedy patrzę na to, co się dzieje, myślicie, że każdą noc mam spokojną? Nieraz się budzę i mam wiele niepokoju związanego z budową. Bo wiem, że po ludzku to jest niemożliwe, żebyśmy to skończyli. A z drugiej strony wiem, że Bóg jest wierny. Że jeżeli nas prowadził i doprowadził do tego momentu, to doprowadzi do końca. Ktoś może powiedzieć, no tak, rozumiem cię, no bo wiesz, że nie ma pieniędzy. W tym wszystkim jest światełko w tunelu, potężne. Pieniądze są. Tylko ja na razie nie wiem, w jakiej kieszeni. Ale Bóg wie. Bóg jest wierny. Jeżeli pewne rzeczy wydają się niemożliwe, to Bóg dopuszcza, żeby uczyć nas zaufania. Bóg się troszczy. Wiecie, jak fajną rzeczą jest dziękowanie Bogu za wszystko? Za Jego troskę i za Jego wierność? Kiedy wrócisz po kazaniu do domu, spędź kilka chwil, żeby powiedzieć Mu może słowa, żeby zabrzmiał Twój głos, którego On dawno nie słyszał. Panie, dziękuję Ci za to, gdzie jestem, w jakim momencie, za to, co mam. Dziękuję Ci za to wszystko. A przede wszystkim dziękuję Ci za Twoją wierność. Kochani, Bóg jest wierny w przebaczaniu. Wszystkie aspekty Bożej wierności są bardzo ważne. Wydaje mi się, że ten szczegół jest jednym z najważniejszych. Kwestia przebaczenia. Poczucie winy. Nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z poczuciem winy. Diabeł jest tym, który nas pierw do czegoś zachęca, a potem, jak już się damy usiedlić, jest tym, który powoduje, że mamy wyrzuty sumienia. I nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Bóg jest wierny w przebaczeniu. Dawid pisze, grzech mój wyznałem Tobie, winy moje nie ukryłem, rzekłem, wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Salomon pisze, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje, porzuca, dostępuje miłosierdzia. Szczęśliwy człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. A Jan w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale pisze znane słowa. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, jestem w stanie stwierdzić, żebyśmy wszyscy na głos dokończyli. Wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Odpuści nam grzechy, oczyści od wszelkiej nieprawości. Bóg jest wierny w przebaczeniu. Nie ma takiego grzechu, którego nie byłby w stanie wybaczyć. Jeśli wyznaję. Jeśli wyznajesz. Wyznaję i porzucam. Bóg jest wierny w zamiarze doprowadzenia swoich ludzi do chwały, do wiecznego królestwa. Paweł pisze, wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Treść tego wersetu jest ściśle powiązana, to jest 1 Tesaloniczan 5:24, z wierszem 23 tego rozdziału, gdzie święci wierzący są przedstawieni jako zachowani bez nagany na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I On jest wierny, ten, który powołuje, On też tego dokona, gdy chodzi o kwestię wieczności. Bóg nie postępuje z nami według naszych zasług. W kościołach jest bardzo wielu ludzi, którzy uważają, że będą zbawieni ze względu na zasługi, ze względu na swoje życie. Jeżeli tak, to zastanawiam się, jaki przekład Biblii czytamy? Jakie tłumaczenie? Bo nawet w starym przekładzie Jakuba Wójka, nawet w Biblii Gdańskiej jest powiedziane, że zasługi to nic. Jakie są zasługi? Ile tych zasług musiałbym mieć, żeby dojść do nieba, żeby być zbawionym? No i ile? Jeżeli byłaby kwestia zasług, to śmierć Pana Jezusa byłaby niepotrzebna. To mielibyśmy w Biblii napisane... Zbieraj ty zasług, ile wlezie. I w oparciu o to, czy uzbierasz ich za dużo, bądź za mało, ale profilaktycznie zbieraj ich więcej, może się okazać, że będziesz zbawiony i wtedy ja Jezusa nie wysyłam na krzyż. Nie ma żadnej zasługi, jeżeli wam się wydaje, że ja byciem księdzem robię sobie zasługi, żeby Bóg mnie zbawił, to muszę wam powiedzieć, że jesteście w grubym błędzie. Jeżeli ja bym myślał tymi kategoriami, to musiałbym się mocno uszczypnąć i dojść do przekonania, człowieku, jesteś w grubym błędzie. Co jest napisane? Łaską zbawieni jesteś. I to nie z was. Boży to dar. I nie z uczynków, nie kwestia zasług, żeby się kto nie chlubił. Łaską. Bóg jest wierny w zamiarze doprowadzenia ludzi do wieczności, jeśli przyjąłeś Chrystusa do swojego życia. Co wcale nie jest takie proste. Bo trzeba powiedzieć, że ja potrzebuję Chrystusa. A my nie lubimy, szczególnie mężczyźni, przyznać się, że potrzebujemy pomocy. My sobie wszystko doskonale poukładamy. Bóg jest wierny, gdy chodzi o kwestię wieczności. Bóg nie postępuje z nami według naszych zasług, ale ze względu na swoją łaskę i swoje imię. Paweł pisze, kiedy nas wybrał, przywołał do siebie, a gdyśmy przyszli, uniewinnił nas, napełnił dobrocią Chrystusową, zapewnił dostęp do siebie i przyobiecał udział w swojej chwale. Rzymian 8:30. Tłumaczenie dynamiczne. Gdy nas wybrał, przywołał do siebie, a gdyśmy przyszli, uniewinnił nas. Bóg jest wierny? Dlaczego? Już kończę. Dlatego, że taki już jest. Po prostu. To jest wpisane w jego naturę. Moją modlitwą jest, kochani, żeby zrozumienie tej prawdy powodowało w każdym z nas wzrost ufności pokładanej w Bogu i wzrost naszej wierności. Piotr pisze, zatem gdy znosicie cierpienia zgodnie z wolą Bożą, niech was to nie zniechęci do dobrego postępowania, ale powierzcie się Bogu, który was stworzył, bo on was nigdy nie zawiedzie. 1 Piotr 4,19. Kiedy w pełnym zaufaniu oddajemy samych siebie Bogu i wszystkie nasze sprawy w Boże ręce, będziemy w pełni przekonywani o Bożej wierności i patrząc na to wszystko, co dzieje się w naszym życiu, będziemy rozumieli, że on zawsze wszystko dobrze czyni. Dlaczego? Dlatego, że jest Bogiem wiernym. I takiej bliskiej relacji, odkrywania Bożej wierności, doświadczania Bożej wierności życzę każdemu z was. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś wierny i że pod tym względem nic się nie zmieniło. Dziękujemy Ci, że możemy zawsze na Ciebie liczyć. Panie, wyznajemy naszą niewierność wiele razy. Wyznajemy to, że nieraz obiecywaliśmy Tobie tak wiele, a potem z tych obietnic nic nie wyszło albo wyszło bardzo mało. Dziękujemy, że Ty się nie wypierasz swojego słowa, że Ty stoisz za swoim słowem. I Panie, sprawa, byśmy mieli oczy otwarte, umieli doszukać się dowodów Twojej wierności w naszym życiu i żeby ta Twoja wierność była dla nas taką siłą, która nas będzie popychała w Twoje ręce. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to, że nas przekonujesz. Dziękujemy Ci za to, że odkrywasz to, co może jest przed nami zakryte, to, czego nie rozumiemy, a przede wszystkim dziękujemy Ci, Ojcze, że możemy Cię poznawać. Mówiłeś do nas i, Panie, ufamy, że tak jak powiedziałeś, słowo, które mówisz, zostaje wypowiedziane, żeby doprowadziło do konkretnej pracy, to słowo będzie pracowało w naszych sercach. Chcemy Cię prosić, abyś błogosławił nasze rozejście, abyś błogosławił cały dzień, który jest przed nami, tydzień, w który weszliśmy. Panie, z wszystkimi troskami, radościami chcemy do Ciebie przyjść. Też chcemy modlić się o tych, którzy potrzebują, Panie, Twojego dotknięcia. Chcemy Tobie, Panie, dziękować za to, że wysłuchujesz modlitw w cudowny sposób, dajesz więcej niż prosimy. I Panie, dzięki, że kiedy widziałem, jak Oliver przychodził z mamą do kościoła dzisiaj po tym trudnym dla siebie czasie, było to dla mnie zachętą, że mogłem Ci wyznać i powiedzieć, że jesteś Bogiem cudów, Bogiem wiernym. Dziękujemy za niego i prosimy, abyś mógł go dotykać dalej, Panie, abyś go chronił, byś błogosławił też cały jego dom. Panie, w Twoje ręce też i chcemy przynieść Panią Marysię w trakcie jej leczenia. Chcemy Tobie przynieść i Panią Hanię na ślezienie, prosząc, abyś ją wzmacniał i dotykał się tego, co jest chore. Prosimy Cię o Adama, który potrzebuje Twojego uleczenia, gdy chodzi o jego walkę z bólem, o Julkę z Głębiec. Chcemy przed Twój tron przynieść żonę Andrzeja, prosząc o dotknięcie dla niej. Prosimy Cię o Marysię w Austrii, o taki pokój, Panie, i również o Twoje uleczenie. Chcemy Cię prosić o młodzież, o bezpieczny pobyt, o bezpieczny powrót do domu, o tych wszystkich, którzy przechodzą żałobę, Panie, o tych, którzy zostali dotknięci tymi zamachami w Europie. Prosimy, Panie, aby w Tobie mogli znaleźć pociechę. Chcemy Cię prosić o nasz kraj. Chcemy Cię, Panie, prosić o pokój, o mądrość, o bojaźń Twoją. Panie, abyś Ty odciągał karzącą dłoń. Panie, wyznajemy i bałwochwalstwo, którego jest tak wiele w naszym kraju. Daj, żebyśmy wszyscy zwrócili się do Twojego słowa i do Ciebie jako tego najlepszego, najprawdziwszego źródła. Dziękujemy, że możemy o to prosić, że możemy Cię błogosławić, możemy uwielbiać Twoje imię, a modlimy się o to przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen.